Mówi Paryż, Radio France International, czwartek 19 lutego z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję Moca Popowska i technik Nikola. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. A w jej programie usłyszymy dziennik przygotowany wraz z Anną Bernhardt, przegląd prasy w wykonaniu Katarzyny Zawickiej i Krzysztofa Rutkowskiego oraz Euranet Anny Bernhardt. Potem feria, z nimi zimowe powtórki z salony i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, całkiem aktualny magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, a na koniec powtórka muzyki świata, w niej najnowszy krążek Keseya Jonesa. Tak wygląda program najbliższej godziny, którą będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w skrócie. Oskarżeni o udział w morderstwie Anny Politkowskiej wyszli na wolność. Nie ustają społeczne zamieszki na Gwadelupie. Prezydent rozmawia w Paryżu z deputowanymi z regionów zamorskich. Nicolas Sarkozy zapowiedział serię działań antykryzysowych, wykluczył jednak masowe podwyżki najniższych uposażeń. Nowa polityka względem Afganistanu musi uwzględniać rozwiązanie polityczne, powiedział sekretarz generalny NATO przed nieformalnym spotkaniem ministrów obrony państw sojuszu w Krakowie. Sędziowie przysięgli uniewinnili w Moskwie oskarżonych o udział w morderstwie Anny Politkowskiej. Po 3 miesiącach procesu, w czasie którego nie udało się wyjaśnić motywów zbrodni ani ujawnić nazwiska zleceniodawcy, Siergiej Hadzi Kurbanow oraz bracia Dżabrail i Ibrahim Mahmudow wyszli we czwartek na wolność. Według aktu oskarżenia bracia, którzy są Czeczeńcami, mieli śledzić dziennikarkę i doprowadzić na miejsce zabójstwa trzeciego z braci Rustama, domniemanego mordercę. 34-letni Rustam Mahmudow nie został nigdy schwytany. Były policjant Siergiej Hadzi Kurbanow miał być organizatorem zabójstwa. Decyzja 12-osobowej ławy przysięgłych o uniewinnieniu oskarżonych była jednogłośna. Nowaja Gazeta pisała wcześniej, że co najmniej jeden z braci Mahmudow jest tajnym współpracownikiem FSB. Wyrok uniewinniający obejmuje również Pawła Riaguzowa, byłego oficera FSB, który zasiadł na ławie oskarżonych w tym procesie, ale w sprawie o wymuszanie i nadużycia. Rodzina Anny Politkowskiej wysłuchała werdyktu w milczeniu. Adwokatka reprezentująca dzieci zamordowanej dziennikarki, Wierę i Ilię, po raz kolejny napiętnowała śledztwo, które nie pozwoliło na wykrycie rzeczywistych sprawców zabójstwa. Wszystko przed nami, prokuratura będzie musiała przyspieszyć działanie. Doprowadzimy do osądzenia prawdziwych zabójców, powiedziała mecenas Karina Moskalenko, opuszczając gmach Moskiewskiego Okręgowego Sądu Wojskowego. Nowaja Gazeta, w której pracowała Anna Politkowska, zamieściła na swych łamach zapowiedź kontynuowania śledztwa. Będziemy szukać winnych, nawet jeśli nasze zapatrywania są pesymistyczne, napisał redaktor naczelny gazety Siergiej Sokołow. Organizacja Reporterzy Bez Granic, RSF, wydała komunikat, w którym stwierdza, że wydany werdykt był konsekwencją niekompletnego śledztwa przedwcześnie przekazanego sądowi. Słynna dziennikarka Anna Politkowska, autorka wielu książek i artykułów ukazujących prawdę o wojnie w Czeczenii, została zastrzelona 7 października 2006 roku przed budynkiem, w którym mieszkała w Moskwie. Dodajmy w tym samym rozdziale, że rozprawa wstępna w nowym procesie byłego szefa JUKOS-u Michała Chodorkowskiego i jego wspólnika Platona Libiediewa odbędzie się 3 marca w Moskwie, poinformowała o tym AFP rzeczniczka moskiewskiego sądu Anna Usaczewa. Mówi Paryż RFI. Nie ustaje społeczne wrzenie na Gwadelupie, na Małych Antylach, gdzie od ponad miesiąca trwa strajk generalny. W ostatnich dniach nasiliły się zamieszki uliczne, palono samochody, patroszono witryny sklepów, zaatakowane zostało merostwo. Doszło do tragedii, zginął działacz związkowy. Mieszkańcy wyspy spoglądają w stronę Pałacu Elizejskiego, gdzie wieczorem prezydent Republiki przyjmie deputowanych departamentów zamorskich.
Nicolas Sarkozy'ego czeka trudne zadanie rozwiązania czy załagodzenia konfliktu społecznego, który w ostatnich dniach przerodził się nawet w zamieszki. Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę grupa wyrostków barykadających drogę w Pointe-à-Pitre zastrzeliła wracającego z zebrania związkowca. O decyzjach, które zapadną na spotkaniu z deputowanymi, Nicolas Sarkozy poinformuje mieszkańców Antyli w wieczornym wydaniu audycji RFO. W czwartek rano premier François Fillon obiecał, że rząd przedstawi wkrótce propozycje uwzględniające żądania opozycyjnej koalicji partyjno-związkowej LPK, która kieruje strajkiem. Żądanie to dotyczy podwyższenia o 200 euro najniższych pensji. Pracodawcy domagają się w zamian, by państwo obniżyło obowiązkowe świadczenia. Wydaje się, że rząd pójdzie na ustępstwa. Premier w porannym wywiadzie radiowym wyraził nadzieję, że negocjacje przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców, które utknęły w martwym punkcie, zostaną podjęte na nowo. Dodajmy jeszcze, że noc ubiegła upłynęła spokojniej w porównaniu do poprzednich, zapewne dzięki również zwiększonej ilości policjantów na ulicach miast Guadeloupe. Dwa sklepy, dwie restauracje, jeden dealer samochodowy zostały podpalone, 39 osób zatrzymanych. Żandarmi przerzuceni helikopterami do miejscowości Sainte-Rose usunęli siejących zamęt wyrosków, którzy zajęli budynek miejscowych władz. Istnieje poważna obawa, że niepokoje społeczne z Guadeloupe przeniosą się na inne departamenty zamorskie. Stąd wiele oczekuje się po decyzjach, które mają zapaść w Paryżu.
Pięciominutowe przemówienie prezydenta Sarkozy'ego o sytuacji na Guadeloupe będzie transmitowane we wszystkich tamtejszych kanałach radiowych i telewizyjnych. To Paryż RFI. W przedstawionym wczoraj planie antykryzysowym prezydent Sarkozy obiecał obniżenie podatku dochodowego i utworzenie społecznego funduszu inwestycyjnego. Przewidział również jednorazowe zasiłki dla najuboższych rodzin oraz dla bezrobotnych, którym nie przysługuje zasiłek. Prezydent wykluczył jednak masowe podwyżki najniższych uposażeń. Plan zaproponowany przez Sarkozy'ego wymaga inwestycji w wysokości 2 miliardów 650 milionów euro. Fundusze te będą pochodzić z różnych źródeł. Na przykład z odsetek od pożyczek udzielonych przez państwo bankom zagrożonym bankructwem, czy z kasy zasiłków rodzinnych. Ponad 4 milionom rodzin o niskich dochodach, ale wystarczających, aby płaciły podatki, przyznane zostaną zniżki podatkowe. Rodziny, które z racji różnych ulg nie płacą podatków, otrzymają jednorazową zapomogę. Społeczny Fundusz Inwestycyjny ma umożliwić stworzenie nowych miejsc pracy i rozwinięcie sieci szkolenia zawodowego. Suma 500 euro przyznana zostanie tym wszystkim, którzy zostaną wciągnięci na listę poszukujących pracy od 1 kwietnia lub 1 maja 2009 roku, a którzy nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych, ponieważ pracowali krócej niż 4 miesiące. 1 270 000 rodzin otrzyma bony w wysokości 200 euro na opłacenie niezbędnej pomocy w domu, takiej jak opieka nad chorymi osobami lub osobami niepełnosprawnymi, korepetycje szkolne czy opieka nad małymi dziećmi. Prezydent Sarkozy zwrócił się do dyrektorów przedsiębiorstw o zrezygnowanie z dodatkowych premii, jeśli firma zmuszona jest wysyłać personel na częściowe bezrobocie albo przeprowadzać redukcję etatów. Przewidziane są dalsze negocjacje oraz utworzenie komitetu do spraw kryzysu, którego pierwszej sesji przewodniczyć będzie prezydent Sarkozy. Mówi Paryż RFI. Chorwacja ma pełne poparcie Paryża dla swych dążeń o członkostwo w Unii Europejskiej. Premier François Fillon przyjął w Paryżu swego chorwackiego odpowiednika Ivo Sanadera. Wyraził przy tym życzenie, że Zagrzeb będzie uczestniczyć w kwietniowym szczycie NATO w Strasburgu, Kiel 3 i 4 kwietnia. Tymczasem w Krakowie rozpoczęło się nieformalne spotkanie ministrów obrony państw NATO. W obradach uczestniczy 48 delegacji, łącznie ponad 700 osób. Przed rozpoczęciem rozmów polski minister obrony narodowej Bogdan Klich podpisał z amerykańskim sekretarzem obrony Robertem Gatesem porozumienie o współpracy polskich i amerykańskich sił specjalnych. Poruszono również temat budowy tarczy antyrakietowej, ale nie padły żadne nowe deklaracje, jako że administracja prezydenta Obamy potrzebuje czasu na przegląd tego projektu. Wypowiadając się przed spotkaniem, sekretarz generalny NATO Jaap Scheffer stwierdził, że sojusz winien przyjąć w Afganistanie podejście bardziej regionalne i brać pod uwagę również Pakistan, gdzie działają pokrewne ideowo grupy talibów. Stabilność Pakistanu jest centralnym wspornikiem naszej misji w Afganistanie, powiedział sekretarz generalny, który podkreślił, że zmiana polityki NATO względem Afganistanu powinna uwzględniać składnik polityczny. Tu Paryż Radio France International. Mamy jeszcze dla naszych słuchaczy ważny komunikat. transmisja audycji RFI w językach obcych, w tym po polsku, w Paryżu na falach średnich zostanie zakończona 5 marca. Paryż RFI, nadaliśmy dziennik czas na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka i Krzysztof Rutkowski. Pozostawiając nieco na boku światowy kryzys finansowy, zamieszki na Gwadelupie i propozycje prezydenta Sarkoziego, polecam Państwa uwadze dwa artykuły w dzisiejszej prasie porannej. Pierwszy w La Croix mówi o stosunkach Miedwiediew-Putin, drugi w Le Figaro o komunistycznych nostalgiach byłego przewodniczącego Rady Państwa NRD Egona Kręca. Zacznijmy od katolickiego La Croix. Kryzys finansowy stał się katalizatorem reakcji, które ujawniły różnice dzielące prezydenta i premiera Rosji. Dotychczas wiernie kroczący w cieniu Putina, jego dawny wychowanek i pupil, teraz zdaje się odcinać łączącą go z jego mentorem pępowinę. Odważył się na kroki, które jeszcze pół roku temu byłyby zupełnie nie do pomyślenia. Ostatnio zwolnił ministra i czterech gubernatorów okręgów, mianowanych jeszcze przez Putina. Pod koniec ubiegłego roku odprawił przywódcę Inguszetii, byłego szpiega, również protegowanego Putina. Kiedy rok temu Miedwiediew został ogromną przewagą głosów wybrany na stanowisko prezydenta Rosji, nie ukrywał swojego uwielbienia dla Putina. Nie ukrywał też, że jego polityka będzie w pełni kontynuacją putinowskiej. I tak też było, czego przykład mieliśmy w czasie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, kiedy to Miedwiediew nie wahał się używać równie ostrego tonu jak jego poprzednik. Ale, jak twierdzi jeden ze specjalistów od polityki Kremla i na Kremlu, ta wojna stała się punktem zwrotnym w stosunkach obu polityków, ponieważ wtedy właśnie Miedwiediew uświadomił sobie, że jest tylko marionetką w ręku Putina. Pół roku później narastający kryzys w Rosji spowodował, że różnice między prezydentem i premierem jeszcze się pogłębiły. Miedwiediew zaczął od wytknięcia rządowi, a więc i premierowi, błędów. Zaraz potem w najbliższym otoczeniu prezydenta podniosło się kilka głosów przeczących optymistycznym przewidywaniom Putina, który zapewniał, że kryzys zaraz się skończy. A jeszcze trochę później Miedwiediew powołał komisję, która otwarcie i bez kompleksów oświadczyła, że kryzys w Rosji nie został wywołany przez zły i brzydki Zachód, tylko przez całe lata źle prowadzonej gospodarki, wtrącania się państwa do gospodarki i popierania źle prowadzonych, upadających przedsiębiorstw. A to już jest bezpośrednia, nie pozostawiająca żadnych wątpliwości krytyka polityki Putina. Zdaniem niektórych kremlologów świadczy to o pogłębiającym się rozłamie między dwoma politykami. Zdaniem innych jest to zaplanowana polityka, a decyzje podejmowane są zgodnie przez prezydenta i premiera. Krytyki? No cóż, prezydent musi od czasu do czasu publicznie krytykować swego premiera. Rozwój kryzysu w Rosji pokaże, jak to jest naprawdę. Le Figaro pisze o książce Egona Kręca. Były przewodniczący Rady Państwa NRD, ostatni sekretarz SED, został skazany w 1997 roku za zabójstwo kobiety i jej syna, zastrzelonych w czasie próby przedarcia się przez mur berliński. Wielu Niemcom wydawało się, że nigdy już o Egonie Kręcu nie usłyszą, że zszedł on już na dobre ze sceny politycznej i wycofał się z życia publicznego. Ale nic z tego. Egon Kręc powrócił. Nie tylko powrócił, ale w dodatku wydał książkę opisującą jego lata spędzone w więzieniu. Na spotkanie z autorem przybyły tłumy. Odziany w sztruksowy garnitur, uszyty na modłę sowiecką, w drucianych okularach typowych dla mody nerdowskiej, Kręc podpisywał egzemplarze swoich więziennych notatek. A w kolejce stali dawni towarzysze, kobiety z włosami umalowanymi na fioletowo, ulubiony kolor żony Honeckera, poprzednika Kręca na najwyższym stanowisku państwowym NRD. Skazany za śmierć 36-letniej kobiety i jej 8-letniego syna, Kręc stwierdził, że nie jest temu winien, że to raczej on jest ofiarą, kozłem ofiarnym. Powiedział również, że w dzisiejszych czasach wielu obywateli odsuwanych jest na margines społeczeństwa tylko dlatego, że zachowali inne wspomnienie o NRD, inne niż to propagowane przez państwo. Uznał, że to daje mu prawo nazywać siebie dysydentem politycznym. Kręc korzysta z fali nostalgii, jaka zalewa Niemcy. 20 lat po zburzeniu muru berlińskiego, nie brak tam ludzi, którzy z łezką w oku wspominają reżim komunistyczny. Tęsknią również za murem berlińskim i za komunistyczną gospodarką, która dawała im poczucie równości i bezpieczeństwa. Nie pamiętają tylko, że to kompletny rozpad tej gospodarki był jedną z głównych przyczyn upadku komunizmu. Z ostatnich badań wynika, że większość uczniów w Niemczech nie potrafi określić, czy NRD było państwem demokratycznym czy dyktaturą. Egon Krenz chciałby wrócić również do aktywnego życia politycznego. W tym celu postanowił wstąpić w szeregi partii Die Linke, formacji, której korzenie tkwią w byłej partii komunistycznej, ale która chce się od tych korzeni odciąć. W związku z tym odcinaniem szefowie Die Linke odrzucili kandydaturę Krenza. Stało się to jednak wbrew woli szeregowych członków, w oczach których Krenz urósł do rangi prawdziwego bohatera.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
Pośród licznych artykułów opublikowanych w Le Monde o wrzeniu we francuskich terytoriach zamorskich, przede wszystkim na Gwadelupie, szczególnie godny polecenia jest tekst dotyczący historii obecnych departamentów na Pacyfiku w dawnych koloniach francuskich. Dzieje Antyli są burzliwe. Polski udział w historii wysp znaczny. Pamiętamy przecież o legionistach generała Dąbrowskiego, którzy ginęli na San Domingo z napoleońskiego rozkazu. O polskich legionistach Le Monde co prawda nie wspomina, ale za to w artykule poświęconym historii Antylii nie zabrakło informacji, że Francuzi Saint-Domingo utracili z powodu niewczesnych pomysłów Napoleona, który na Antylach niewolnictwo w roku 1804 znowu zainstalował, a które zostało przecież zniesione przez rewolucjonistów. I Saint-Domingo wybuchły najkrwawsze powstania, tłumione niestety również rękami Polaków. Ale te kolonie to kolonie niewolnikami jednak stały. W roku 1635 na Martynice i na Gwadelupie wylądowali pierwsi francuscy koloniści i plantatorzy trzciny cukrowej, której plantacje wyrastały jak grzyby po deszczu. Do uprawy plantacji potrzebni byli niewolnicy, których dostarczały wyrastające również jak grzyby po deszczu kompanie do handlu niewolnikami, dostarczające sprawnie czarnoskórych robotników z Afryki. Ocenia się, że przez dwa pierwsze wieki niewolnictwa przewinęło się przez Antylę co najmniej 12 milionów osób, czytamy w Le Monde. I przez wieki na wyspach trwała sytuacja insurekcyjna. Biali koloniści żyli w strachu przed buntami niewolników, a niewolnicy w lęku przed utratą życia. Byłe kolonie francuskie są obecnie departamentami zamorskimi, posiadającymi takie same prawa jak departamenty w metropolii, a mieszkańcy departamentów zamorskich mają takie same prawa i obowiązki jak mieszkańcy departamentów w Europie, a jednak cztery wieki niewolnictwa zostawiły ślad, cień i brzemię, czytamy w Le Monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Kryzys ekonomiczny, w którym coraz bardziej pogrąża się Europa, nie odstrasza wcale imigrantów dobijających się do jej drzwi. Wiedzą o tym najlepiej kraje śródziemnomorskie, gdzie ciągle przybijają statki z kolejnymi kandydatami na azylantów. W ubiegłym roku w basenie Morza Śródziemnego agendy ONZ-owskie zarejestrowały 67 tysięcy uchodźców, z czego połowę we Włoszech i na Malcie. Poszukujący ziemi obiecanej nieświadomi są zapewne, że w jednych państwach Unii Europejskiej ich szanse na uzyskanie statusu azylanta są wysokie, sięgające 60%, a w innych prawie żadne, na poziomie 2%. We Francji w 2007 roku 98 podań o przyznanie azylu zostało rozpatrzone negatywnie, podczas gdy w tym samym czasie w Szwecji zaledwie 37% podań odrzucono. Uciekinier z Czeczenii ma 72% szans na znalezienie opieki w Austrii i żadnych w sąsiedniej Słowacji. Grecja, zalana podaniami o azyl, przestała je po prostu rozpatrywać, skazując uchodźców na błądzenie po europejskim terytorium. Nielegalni imigranci złapani gdzieś w Europie są odsyłani zgodnie z przepisami do pierwszego kraju, gdzie przybyli, i tu kółko się zamyka. Państwa członkowskie nie chcą zgodzić się, by decyzję o przyznawaniu azylu podejmował organizm ponadnarodowy. Komisja Europejska postanowiła więc zaatakować ten problem z innej strony. Wiceprzewodniczący komisji Jacques Baron zaproponował stworzenie biura wsparcia do spraw azylu. Odpowiadający za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa komisarz Baron tłumaczy, czym ma się zajmować to biuro.
Trzy podstawowe cele zostały postawione. Po pierwsze, zbieranie bardziej dokładnych i precyzyjnych informacji na temat państw, z których pochodzą ubiegający się o azyl. Chcemy zharmonizować i pogrupować te dane, sięgając do źródeł oficjalnych, rządowych, a także korzystając z danych organizacji humanitarnych. Po drugie, udzielanie pomocy krajom, które są zalewane podaniami o azyl. Przygotowywany przez Biuro Wsparcia do Spraw Azylu doroczny raport pozwoli ocenić politykę azylową w państwach Unii Europejskiej, zorientować się, jak są przyjmowani uchodźcy. Osoby starające się o azyl, po pierwsze, mają zazwyczaj poważne trudności w porozumiewaniu się ze względu na nieznajomość języka. Często też chcą oni zapomnieć jak najszybciej o swych cierpieniach. Potrzebne jest więc przygotowanie psychologiczne, by zrozumieć historię i losy ludzi, a także ryzyko, które im grozi. Dlatego też będziemy organizować odpowiednie szkolenia.
Pomoc techniczna i logistyczna to główne zadania Biura Wsparcia do Spraw Azylu, które zatrudniać będzie 24 osoby, ale będą oni mogli organizować w nagłych przypadkach specjalne grupy składające się z lekarzy, tłumaczy czy psychologów. Te nagłe przypadki to przybycie na przykład do brzegu Włoch, Cypru czy Malty kilkuset uchodźców, jak to się zdarza w ostatnich czasach. Czy te skromne środki mogą zapobiec wzrastającej fali przybyszów? Zastanawia się w Le Figaro Pierre Avril. Zapewne nie, ale jest to pierwszy krok w kierunku wspólnej polityki imigracyjnej zainicjowanej w czasie francuskiej prezydencji. Biuro nie będzie rozpatrywało podań o azyl, to pozostaje przynajmniej jak na razie w kompetencji poszczególnych państw, ale w dalszej perspektywie chodzi o harmonizację procedur azylowych w państwach Unii Europejskiej, gdzie, jak na razie, system ten jest niebezpieczną loterią, podkreślają przedstawiciele organizacji humanitarnych.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W przeuroczym Muzeum Eugène Delacroix, utworzonym jako filia Louvre w byłym atelier tego malarza, położonym w sercu dzielnicy Saint-Germain przy ulicy de Fürstenberg, zobaczyć można wystawę obrazującą relację jego sztuki do powstającej w połowie XIX wieku fotografii. We współpracy z Francuską Biblioteką Narodową zebrano tam szereg szkiców Delacroix, obraz olejny pod tytułem Odaliska, komplet fotografii Eugène Durieux, na podstawie których Delacroix wykonywał owe szkice, wreszcie portrety malowane przez Delacroix zestawione z fotografiami Nadara i Carjata. Eugène Durieux, żyjący w latach 1800-1874, przeszedł do historii jako autor aktów głównie dlatego, że pracował właśnie dla Delacroix. Wykonywał dla niego fotografie modeli, które malarzowi służyły jako podstawa do szkiców w trakcie licznych pobytów poza Paryżem. Delacroix był bardzo zainteresowany możliwościami, jakie otwierała fotografia. Nie jako rywalka malarstwa, lecz jako narzędzie uzupełniające. Spoglądam z pasją i bez znużenia na te fotografie nagich ciał, na ten wspaniały poemat ludzkiego ciała, na którym uczę się czytać, pisał w swym dzienniku w roku 1855. Dodajmy, że Delacroix korzystał z fotografii Durieux dlatego, że preferował ujęcia trochę zamglone, stroniące od znaczących pus i pozbawione typowych malowniczych akcesoriów, które różniły się tym od mnożących się już wtedy fotograficznych pomocy naukowych, w cudzysłowie, dla artystów. Dodajmy też, że Delacroix chętnie zbierał na równi z rycinami fotograficzne reprodukcje arcydzieł malarstwa i rzeźby. Przy całym entuzjazmie dla fotografii Delacroix pozostawał jednak wobec niej nieufny. W malarstwie duch do ducha przemawia, nie zaś rozum do rozumu, pisał jeszcze. A gdzie indziej, komentując reprodukcję ukrzyżowania Rubensa, niedoskonałości, których nie ratuje sposób ani kolor, bardziej się uwidaczniają. Jak dotąd ta maszynowa sztuka przysłużyła się nam jak najgorzej. Psuje nam arcydzieła, a nasze oczekiwania nie w pełni zadowala. Praktyczne korzyści z fotografii były za to dla niego oczywiste. Prócz tego, że uważał ją za pożyteczne narzędzie pracy, zdawał sobie sprawę z perspektyw, jakie otwiera ona dla dokumentacji dorobku, a nawet dla komercjalizacji reprodukcji. Toteż stał się w 1851 roku jednym ze współzałożycieli Paryskiego Towarzystwa Heliograficznego. Ale paradoksalnie najsilniejsze jego opory budził obraz fotograficzny jego własnej osoby. Żądał nawet zniszczenia negatywów niektórych swoich portretów. Na szczęście daremnie.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr. Notatnik paryski, Marek Brzeziński. I love Paris
in the fall. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Ta stara prawda, przez wielu uważana za wyświechtaną, potwierdziła swoją aktualność po ogłoszeniu kolejnego programu prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego. Tym razem chodziło o Muzeum Historii Francji. Idea piękna, patriotyzm prezydenta jest doskonale znany wszem i wobec. Więc w czym problem? Ano w lokalizacji. Pomysł został przyklepany i natychmiast rozpoczęły się gorące dyskusje na temat tego, gdzie muzeum powinno powstać. Tropy wiodą w kierunku pary faworytów. Największe szanse na to, aby Muzeum Historii Francji znalazło tam swoje pomieszczenia, ma zabytkowy kompleks inwalidów w samym sercu Paryża. Kontrkandydatem, nieco gorzej notowanym, jest słynna siedziba Ludwików, imponujący pałac w Wersalu. Za inwalidami opowiedzieli się jednym głosem pani minister kultury Christine Albanel i szef resortu obrony Hervé Morin. Kultura i obrona idą tu ramię w ramię. Wspólnie wytoczyły działa i chcą, aby przyszłe muzeum znalazło się w murach wybudowanego przez Ludwika XIV przytułku dla weteranów królewskiej armii, którzy zazwyczaj z pól bitewnych powracali kalecy. Sami zainteresowani niezbyt chętnie tutaj przebywali, bo rygor panował już nawet nie koszarowy, lecz wręcz więzienny. Wielu weteranów wolało żebrać na Pont-Neuf niż tutaj mieszkać. Co zresztą do dzisiaj jest główną zasadą życiową paryskich kloszardów, którzy wolą mieszkać pod mostem niż skorzystać z przytułku. W ten sposób pojmują wolność, swobodę podejmowania decyzji i tak też myśleli w owym czasie weterani. A ci, którzy tam mieszkali, bardzo skarżyli się na podłą zupę. Fatalna kuchnia doprowadziła do buntu krwawo stłumionego przez monarchę. W wybudowanym w XVII wieku kompleksie dzisiaj znajdują się cztery placówki muzealne, w tym kolekcja makiet miast, zamków i fortyfikacji powstająca od końca XVII wieku z inicjatywy najwybitniejszego architekta budowli wojskowych Vauban'a. Tutaj także znajduje się grób Napoleona. Według ministra obrony to idealne miejsce na lokalizację proponowanego przez prezydenta Sarkozy'ego Muzeum Historii Francji. Co ciekawe, wojskowi, którzy zajmują tutejsze pomieszczenia, są zdecydowanie przeciwni takiemu pomysłowi. Generał Robert Bress jest dyrektorem Muzeum Armii. Powiada on, że lokalizacja w zabytkowym kompleksie inwalidów placówki poświęconej historii Francji nie jest zbyt szczęśliwym pomysłem, gdyż za dużo tutaj wojska, a łączenie historii Francji z historią francuskiej wojskowości jest zabiegiem bardzo ryzykownym. Co więcej, Muzeum Armii nie musi się starać o dodatkowe atrakcje, bo 2001 roku notuje systematyczny wzrost liczby odwiedzających. Generał Bress skierował na ręce ministra obrony list z prośbą o odstąpienie od planu lokalizacji w tym miejscu Muzeum Historii Francji. Kompleks inwalidów jest rzeczywiście położony w znakomitym punkcie. Sprzed bramy rozciąga się wspaniały widok na lekko opadającą ku Sykwanie szeroką aleję zakończoną filarami mostu Aleksandra III, na których szczycie pysznie w słońcu błyszczą pozłacane rumaki. To kilka kroków od pól elizejskich, a świecąca też złocona kopuła kościoła jest widoczna z daleka i przyciąga turystów. Muzeum Armii jest największym tego typu muzeum wojskowości na świecie. W jego kolekcji znajdują się imponujące zbiory. Między innymi zbroja i broń Franciszka I, bogata kolekcja sztandarów francuskich z różnych epok, ale także rynsztunek wojenny cesarza Chin i zbroje japońskich samurajów. Jest też bogaty dział malarstwa batalistycznego, będący ilustracją do dziejów Francji i Europy. Ale, jak twierdzi generał Bress, umieszczanie w jednym miejscu historii wojskowości i dziejów Francji mogłoby powodować wyciąganie mylnych wniosków i fałszować historię. Hervé Lemoine, konserwator zabytków, reprezentuje krańcowo odmienny punkt widzenia. Jego zdaniem zabytkowy kompleks inwalidów jest po prostu wymarzoną lokalizacją Muzeum Historii Francji, między innymi ze względu na wcześniej wspomniane położenie inwalidów na mapie Paryża. Co więcej, z inwalidami związane są trzy sztandarowe postacie z dzieł Francji. Ludwik XIV, król Słońce, monarcha, który wywarł bodajże czy nie największy wpływ nie tylko na Francję sobie współczesną, ale i tę, w której żyjemy dzisiaj. Podobnie jak Napoleon i generał de Gaulle, któremu poświęcone jest muzeum zainaugurowane niemal dokładnie przed rokiem. A te trzy postacie miały tak ogromny wpływ na dzieje w kraju, że lokalizacja Muzeum Historii Francji właśnie w tym miejscu, zdaniem Lemoyna, narzuca się sama sobie i nie budzi wątpliwości. Jest jeszcze jeden argument nie do pogardzenia za stworzeniem właśnie tutaj placówki proponowanej przez prezydenta Sarkozy'ego. W kompleksie jest 6000 m2 powierzchni zupełnie niezagospodarowanej. Miejsca zatem nie zabraknie. Warto wyjaśnić, że już teraz istnieją dwa Muzeum Historii Francji. Jedno z nich właśnie w Wersalu, gdzie powstało 172 lata temu. Dyrektor Pałacu Wersalu, były minister kultury Jean-Jacques Ayagon, bardzo ostrożnie odniósł się do prezydenckiego pomysłu. Natychmiast zadeklarował, że nie jemu sądzić wybory, jakie dokonuje państwo w państwowych placówkach. Dodał, że sam bardzo chętnie zorganizuje wystawę czasową poświęconą dziejom Francji, jednak nie ma wyrobionego zdania co do tej sprawy. Z drugiej strony dodał, jeśli taka nowa placówka nie kłóciłaby się z misją, jaką ma do spełnienia Pałac Wersalu, to kto wie. Widać od razu, co wojskowy, to wojskowy. Generał Bress ma swoje zdanie, nie obawia się go przedstawić, nie chowa go za pazuchą, a głowy nie chroni za szpalerem armat strzegącym wejścia do jego świątyni armii.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczyńska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Komedia francuska, założona w 1680 roku przez Moliera, pozostaje jednym z najpopularniejszych teatrów francuskich. W ubiegłym sezonie, czyli w latach 2007-2008, wystąpiła 850 razy na deskach teatrów narodowych i międzynarodowych. Jest jedynym państwowym teatrem we Francji dysponującym stałym zespołem aktorów. Obecnie jest ich 57, 35 panów i 25 pań. Członkowie trupy komedii francuskiej, najpierw noszący tytuł pensionnaire, a potem sociétaire, dobierani są niezwykle starannie. Decydujący głos o ich przyjęciu ma administrator generalny. Od 3 lat pełni tę funkcję Muriel Mayet. Nowy aktor może zostać dokooptowany do zespołu tylko wtedy, kiedy wymaga tego obsada sztuki. Reguły funkcjonowania komedii francuskiej są bardzo surowe. Ale taka jest cena doskonałości, bo jak mówi Denis Podalides, komedia francuska jest architekturą duchową i estetyczną, miejscem, w którym grane są dzieła o najwyższej wartości. W ubiegłym roku 3 sceny teatru, Salle Richelieu, Vieux Colombier i Studio Théâtre odwiedziło w sumie 376 tysięcy widzów. Mimo kryzysu publiczność dopisuje. Zachętą dla widzów są przystępne ceny. Bilet kosztuje od 5 do 37 euro. Pozwala to chodzić do teatru ludziom bardzo młodym, uczniom i studentom, nie mającym zbyt wiele środków oraz niezamożnym emerytom. Zarzut o elitarność nie odpowiada prawdzie. Komedia francuska jest miejscem, do którego może przyjść każdy Francuz. Nie tylko po to, by przypomnieć sobie wielkich klasyków, znanych ze szkolnych podręczników, Moliera, Corneille'a czy Beaumarchais, ale także, by poznać tych, którzy staną się klasykami w przyszłości. W 2007 roku Komitet Lektur Komedii Francuskiej, decydujący o tym, jakie dzieła mają się znaleźć w repertuarze, przyjął sztuki Bernarda Marii Coltesa. W tym roku przyszła kolej na przedstawienie Michela Vinavera, L'Ordinaire, które figuruje obok spektakli Jean-Claude'a Grünberga, Valère Novarine i Marguerite Duras. Dyrektorka komedii francuskiej podkreśla, że w odróżnieniu od teatru japońskiego jej scena nie zależy od żadnej tradycji i że mimo rozmaitych niewypałów w rodzaju zdjęcia z afisza sztuki Petera Handke, który jak się okazało poparł Miloszewicza, frekwencja w teatrze z 76% w 2005 roku wzrosła do 83% w 2008. Komedia francuska jest, jak widać, instytucją żywą i jako taka bardzo lubi podróże. Ostatnie jej tournée przypadło na koniec francuskiej prezydencji Unii Europejskiej i objęło 10 krajów Europy Centralnej i Wschodniej, m.in. Słowenię, Republikę Czeską, Litwę, Łotwę i Polskę. Pokazano pocieszne wykwintnisie Moliera w reżyserii Anglika, Sana Dżemeta i La Festa, Spiro Scimone w inscenizacji Bułgara, Galina Stojewa. Występy gościnne trwały 3 miesiące, co dla komedii francuskiej było rekordem. Wśród aktorów był oczywiście Andrzej Seweryn, z którym w Warszawie rozmawiał Kazimierz Sobolewski.
Uważam, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, te nasze wizyty. One pokazują, w jakiej sytuacji, w jakim kontekście pracuje komedia francuska. I myślę, że widz polski to doskonale rozumie, świetnie odbiera. I myślę, że to powinno być kontynuowane.
Znawcy teatru, krytycy zauważają różnicę w grze aktorskiej pańskiej po francusku w komedii francuskiej, po polsku na scenach polskich. Czy pan też zauważa w sobie te różnice?
Nie.
A co, aktorstwo jest aktorstwem takim samym wszędzie?
Wie pan, trzeba by ich spytać o te różnice, bo ja sobie z nich nie zdaję sprawy. Nie wiem, czy wszyscy ci, którzy tak o tym mówią, prawda, widzieli wszystkie moje prace francuskie, bo jeśli chodzi o polskie, to ja tylko raz pracowałem w teatrze w Polsce po 80 roku, a mianowicie w Teatrze Polonia, który pod tytułem Dowód, który wyreżyserowałem program razem z moim Sebastianem. Także jeżeli widzieli tę pracę, to chętnie na ten temat bym z nimi porozmawiał. Natomiast wydaje mi się, że nie ma tutaj poważnych, prawdziwych, głębokich różnic. Są językowe, prawdopodobnie podejście do słowa, może być nieco inne, ale poza tym nie wydaje się.
Ale
to jest tak samo, jak powiedziano, ponieważ grałem z Peter Drukiem, to ja gram inaczej po polsku niż po angielsku. Nie wydaje mi się do końca wydarzyć. Ale nie wiem, być może, skoro państwo to widzą, ktoś to widzi, to chętnie bym z tą osobą na ten temat porozmawiał, ona by może mi coś wytłumaczyła.
Bo jest może to inny rodzaj ekspresji, temperamentu. Bo na przykład kiedyś Pisna Janda mówiła, że kiedy zobaczyli ją Niemcy w polskim filmie, to uznali, że zbyt ekspresyjna, że wygląda jak szalona kobieta miątająca się na ekranie.
Jasne, rozumiem. Wie pan, gdyby ktoś z tych krytyków, o których pan wspomina, zobaczył dzisiejsze albo wczorajsze nasze przedstawienie komedii francuskiej, to moim zdaniem ta ekspresja, którą reżyser mi zaproponował, zasugerował i którą wyegzekwował ode mnie, jest na pewno ekspresją podobną do ekspresji Krystyny Jandy w tym filmie, czy teatrze, o którym pan wspomina. Wydaje mi się, że to jest uproszczona próba podzielenia naszych sztuk aktorskich.
Ale na pewno czegoś nowego nauczył się grając w komedii francuskiej.
No nie tylko grając w komedii francuskiej, ale w ogóle wyjeżdżając na zachód i pracując we Francji po angielsku, po francusku, po niemiecku. Nie potrafię tego sprecyzować, ale na pewno stało się ze mną coś bardzo ciekawego.
Seweryn. O placu Vendôme André Mauroy mawiał, że jest sercem Paryża i najdoskonalszym symbolem jego historii, łączącym porządek z fantazją. Zwiedzającym w oczy rzuca się przede wszystkim to pierwsze. Plac ze swymi 210 wyniosłymi arkadami jest arcydziełem klasycznej architektury francuskiej. trudniej znaleźć tu fantazję. Ukryta jest ona za nieskazitelnymi fasadami w burzliwej historii miejsca sięgającej XVII wieku. Plac Vendôme został zaprojektowany w 1685 roku na zamówienie markiza de Louvois, ministra finansów Ludwika XIV, przez słynnego architekta króla Słońce Jules Ardouin Mansarta. Pomyślany jako ucieleśnienie marzeń o królewskiej potędze, miał przyjmować najważniejsze instytucje państwowe – Królewską Bibliotekę, Akademię i pałac zwany Hôtel de la Monnaie. Ale podobnie jak inne architektoniczne projekty epoki, budowa placu Vendôme szybko okazała się finansowym workiem bez dna. I król postanowił ofiarować teren miastu z poleceniem szukania nabywców prywatnych. Mansart, wiedziony zdrowym oportunizmem, naszkicował plac ośmiokątny, pomniejszył powierzchnię centralną, co pozwoliło powiększyć teren pod zabudowę. Zaprojektował następnie prawdziwą dekorację teatralną, ograniczając się do wzniesienia jedynie kamiennych fasad, za którymi przyszli właściciele budować mieli swe siedziby. W tej królewskiej cinecittà o fałszywych, pustych oknach w lecie 1699 roku z wielką pompą odsłonięty został posąg przedstawiający króla Ludwika XIV w stroju cesarza rzymskiego i na koniu. 20 lat później pomnik otoczony już był 26 prywatnymi pałacykami, rywalizującymi między sobą bogactwem i przepychem. Szkocki ekonomista John Law, któremu zawdzięczamy koncepcję współczesnej giełdy, zakupił nawet 10 parcel, by sprzedać je następnie z ogromnym zyskiem. Na placu Vendôme, który nosił jeszcze wtedy imię Ludwika Wielkiego, zainstalowało się również Ministerstwo Sprawiedliwości, a raz w roku swe karuzele rozstawiało tu wesołe miasteczko, co sprawiło, że cała dzielnica stała się miejscem bardzo modnym, odwiedzanym przez zagraniczne głowy koronowane i gości bardziej pospolitych. W ciągu 3 stuleci oblicze placu Vendôme uległo zmianom. Rewolucja obaliła pomnik Króla Słońce, jego miejsce na polecenie cesarza Napoleona zajęła kolumna Vendôme, kopia rzymskiej kolumny Trajana. Właściciele domów ze swej strony nie zawsze kierowali się smakiem i rozsądkiem. Wiele fasad i dachów zostało zeszpeconych, strychy przekształcono w sposób całkowicie anarchiczny na biura, wydłubując tu i ówdzie dodatkowe okienka. Dopiero kilka lat temu francuski zarząd zabytków historycznych uderzył pięścią w stół i wprowadził bardzo ostry regulamin dla właścicieli pałacyków i luksusowych sklepów na placu Vendôme, który odzyskał wreszcie swe historyczne oblicze.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas w dniu jutrzejszym.
Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Nasz dzisiejszy gość pochodzi z Nigerii, ale pierwsze kroki na niwie muzycznej stawiał nie na scenie, nie w studiu nagraniowym, ale w paryskim metrze. Keziah Jones stoi jedną nogą w międzynarodowym pop-funku, drugą zahacza o swe nigeryjskie korzenie. I dobrze, tworzy to niezwykły, jemu właściwy styl. Słuchamy dziś płyty Nigerian Wood.
African Music Research, Long Playing Record, Side 2. For our next song, we go right across the territory. The first one is a dance song with a moral.
If you want the best mahogany, keep you company, keep you company. All memories through all the far memories. You want the best mahogany. Nigerian wood. Beetles never understood. Got to have wood that's good. Yeah. Oh, Nigerian wood. Oh, come and guess what we brought from the colonies. No ivory, just ebony. Oh, but luckily, bone is from China, luckily. Oh, oh, colony, guess what we brought from the colonies. Nigerian wood.
Bo tak brzmi prawdziwe nazwisko naszego gościa. Urodził się 10 stycznia 1968 roku w Lagos, stolicy Nigerii. Kiedy ukończył 8 lat, jego tata, bogaty nigeryjski biznesmen, posłał syna do szkoły z pensjonatem w Londynie z nadzieją, że gdy ukończy już wszystkie renomowane college i grammar school, zda na medycynę. Tak się jednak nie stało, gdyż w międzyczasie młodego człowieka zafascynowała muzyka londyńskiego undergroundu. Jako dwudziestolatek z kilkoma setkami franków w kieszeni Keziah Jones przekracza kanał La Manche i rusza na podbój Paryża, zaczyna od paryskiego metra. Wybrał, widać, odpowiednią stację, gdyż zauważa go tam producent wydawnictwa De La Belle, wyjątek niepotwierdzający reguły. Jones nagra z nim swój pierwszy krążek Bluffunk is a Fact w 92 roku, który stanie się prawdziwym wydarzeniem muzycznym. Oryginalny styl, potęga perkusji i zwariowany sposób gry na gitarze akustycznej, uderzanej niczym elektryczny bas.
My kind of girl paints a picture of the world in all colors. She goes no
Jones, African Spacecraft z 95 będzie najbardziej elektryczny i groove. Jedni krytycy zobaczą w nim następcę Jimiego Hendrixa, inni żałować będą świeżości debiutu. Jones nagrywa rzadko, 5 krążków w ciągu 16 lat kariery, ale za każdym razem okazuje się, że jest w stanie stworzyć coś nowego. Każdy jest nowym, nieoczekiwanym etapem w jego karierze. Wydane 4 lata później Liquid Sunshine z 99 to eksperyment z muzyką symfoniczną. W roku 96 Keziah Jones spotyka innego nigeryjskiego artysta, Fela Kutiego, który przemieni jego dotychczasowe spojrzenie na muzykę, czego owocem będzie Black Orpheus z 2003. Twórca afrobeatu i niezłomny działacz polityczny Fela Kuti, zmarły w roku 97 w następstwie powikłań spowodowanych AIDS, zainspirował całe pokolenia afrykańskich i światowych muzyków. Pod jego wpływem styl Jonesa stanie się dojrzały, miejski, zmysłowy. Łączyć będzie afrykańskie korzenie naszego bohatera, jakie zostawił on w Lagos, z dokonaniami amerykańskich i brytyjskich muzyków. Krytycy uznali, że Nigerian Wood, którego dziś słuchamy, to taki właśnie dojrzały album 40-latka, oscylujący między dzieciństwem spędzonym na zachodzie i ojczystą Afryką, między Nowym Jorkiem a Paryżem. Jones przekracza granice geograficzne i kulturowe, wyraża całą swoją silną osobowość muzyczną. Piękne melodie piosenek, trochę tanecznego afrofunku, rodem z lat 70., szczypta metalowego groove z 90., mocne perkusje, delikatne dotknięcia bosanowe. To styl Keziah Jones.
If you are my brother, oh my brother, rich or poor, then why do we suffer? Only suffer more and more. Can you give me an answer? Any answer? That's what they're for. I wanna know.
The Jones i jego najnowszy krążek Nigerian Wood. My powtórzymy jeszcze najważniejsze wydarzenia dnia. Oskarżeni o udział w morderstwie Anny Politkowskiej wyszli na wolność. Nie ustają społeczne zamieszki na Gwadelupie. Prezydent Sarkozy rozmawia w Paryżu z deputowanymi z regionów zamorskich. Od 15 do 30 tysięcy osób zgromadziło się na ulicach Paryża w manifestacji przeciwko reformie statusu nauczycieli akademickich. Nowa polityka względem Afganistanu musi uwzględniać rozwiązanie polityczne, powiedział sekretarz generalny NATO. W Krakowie na nieformalnym spotkaniu zebrali się ministrowie obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to już wszystko. Żegnamy się przy dźwiękach muzyki. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą Moca Popowska i technik Nikola towarzyszyli mi w tej audycji. Żegnamy się z państwem. Do usłyszenia do jutra.
Comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. Darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.